Będzie dzisiaj bardzo ekstremalnie, myślę.
Chociaż
się mylę.
To trening na sucho, nie ma się co oszukiwać.
To my będziemy słuchać, a opowiadać będzie dzisiaj Tomek Staniszewski. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bo to oznacza, że ruszamy na Dakar.
Tak.
I to nie byle czym.
Samochodem zabytkowym.
Samochodem zabytkowym.
Czy to brzmi jak oksymoron tak na dobrą sprawę dla kogoś, kto słyszy po raz pierwszy? Dakar? Zabytek.
No w sumie w Polsce jeszcze nie popularna ta klasa Dakar Classic od 3 lat, czyli w tym roku, w przyszłym roku, no bo rajd startuje 5 stycznia, więc w przyszłym roku będzie to 4. edycja Dakaru Classic, czyli rajdu, który się odbywa absolutnie równolegle z tym Dakarem, który znamy, czyli z tym, który polega na takim typowym ściganiu się po pustyni.
Jakie są założenia Dakar Classic, kiedy kończy się Dakar zwykły, a kiedy zaczyna klasik?
Rajdy oba dzieją się dokładnie w tym samym czasie.
Mam czyli na myśli o technikę.
O technikę, okej. Okay. No Dakar Classic zaczyna się końcówka lat 70., czyli mogą startować pojazdy, które startowały w Dakarze od początku, czyli mówimy o 79. roku. I to są samochody do 1999 roku aktualnie, nie? Czyli mające... Dzisiaj te najnowsze w Dakarze Classic mają dzisiaj 20 kilka lat i są absolutnie najstarszymi, czy już nie startującymi autami w tym Dakarze takim typowo sportowym.
To starsze niż średnia pojazdu, który jeździ po polskich drogach, bo to zdaje się nieco ponad 14 lat.
No tak, tak. My natomiast startujemy samochodem, który ma 41 lat, więc wiekowa maszyna. I głównie takie samochody tam na tym klasiku można zaobserwować. Czyli moim zdaniem, bo 2 lata temu byłem na Dakarze, przyglądając się temu rajdowi, to te samochody startujące w klasiku można podzielić na 2 grupy, czyli te zupełnie takie klasyczne, które nam się najbardziej kojarzą z pierwszymi edycjami rajdu Paryż-Dakar, jeszcze wtedy, bo taka nazwa obowiązywała. I te, które, te współczesne już samochody rajdowe, czteronapędowe, takie znane już nam nawet z jakichś rajdów w Polsce, czy tu na miejscu. Może mniej klasycznie wyglądające, ale to już takie początki samochodów, które były przygotowywane pod kątem tego rajdu.
Mówimy o klasykach, no ale przecież to jest no, wymagająca jednak trasa. To jak taki samochód trzeba przygotować do takiej trasy?
Chcąc się w ogóle przygotować do tego klasika i wystartować autem jakimś takim nietypowym, a my postawiliśmy na auto, które startowało tylko raz w historii rajdu Paryż-Dakar, czyli w 81 roku, to problem polega na tym, że tak naprawdę jest bardzo mało wiedzy technicznej, nie ma jakichś opracowań, bo inaczej znaleźć dokumentację samochodów z końcówki lat 90. i tego już jest bardzo dużo, a czym innym jest znalezienie nawet zdjęć samochodów z 81 roku. Więc organizator przygotował regulamin, dosyć prosty, ale bardzo jasno określający to, co z samochodem można zrobić, co można zmodyfikować, a czego modyfikować nie można.
Prosto o tym regulaminie opowiadając?
Można zmienić zawieszenie, czyli dostosować je.
A to dobrze, no bo wtedy w latach 80. to chyba zawieszenie tak głównie zawiodło.
Tak, tak, dokładnie. W przypadku samochodu, którym startujemy, czyli Porsche 924, zawiodło zawieszenie i ekipy, 2 takie samochody startowały się, ekipy po 3 dniu wycofały, a rajd trwa zawsze około 14 dni, więc można sobie wyobrazić, że to był tak naprawdę początek tej imprezy. No i tak naprawdę no, zawieszenie jest głównym takim elementem, które można uszkodzić na pustyni. Pamiętajmy, że taki odcinek rajdu ma około 300-500-600 km dziennie, więc jest co jechać.
A czego nie wolno robić z samochodem?
No nie wolno modyfikować na przykład jednostki napędowej, czyli silnika, skrzyni biegów. Te rzeczy muszą pozostać tak klasyczne, jak były w danym samochodzie, w danym roczniku. Czyli tak naprawdę możemy zmienić zawieszenie i można zamontować w samochodzie, czy nawet powinno się zamontować te wszystkie współczesne systemy bezpieczeństwa. Czyli mam na myśli klatkę bezpieczeństwa, no to jest podstawa. System gaśniczy, pasy, fotele homologowane, te wszystkie rzeczy, które decydują o bezpieczeństwie, nie mogą być takie, jak były w latach 80. czy 70., bo jak spojrzymy sobie na filmiki jakieś z tamtego czasu, to zawodnicy startowali w koszulkach z krótkim rękawkiem, samochody nie miały klatek, ewentualnie niektóre miały jakiś tam pałąk bezpieczeństwa. No dzisiaj takie rzeczy nie przechodzą, tak, bo załoga musi być ubrana w absolutnie nowoczesny kombinezon rajdowy, niepalny, homologowany i jakby te kwestie bezpieczeństwa są bardzo, bardzo jasno określone.
Mamy teraz samochód, który no, już wyjechał, czeka na ten moment, kiedy wyruszy w trasę. Natomiast no, mamy teraz już taki gotowy produkt, którym wy się zajęliście, go stworzyliście właściwie od początku. Natomiast ten samochód był mchem obrośnięty.
No tak, oba samochody, bo dwa takie zbudowaliśmy, samochody dawcy, no to były auta po prostu 40-letnie, czekające na jakąś tam swoją kolejkę na remont czy na odrestaurowanie. I pewnie byłyby dwie drogi dla takich aut, albo skończyć jako pięknie odbudowane klasyki, no albo trafiły całkiem przypadkowo w nasze ręce i powstał taki pomysł, żeby z tych samochodów zbudować auta rajdowe.
Oj, nie ma przypadków, to akurat jest niemożliwe. Powiedz, jak trafiliście na te no, samochody, które są dawcami?
Pierwszy pojazd znaleźliśmy w Niemczech z moim synem Maxem. W czasie COVID-u wpadliśmy na taki pomysł, żeby jeszcze nie myśląc w ogóle tak naprawdę o samym Dakarze, żeby zbudować w ogóle klasyczny samochód rajdowy, ponieważ od wielu, wielu lat zajmujemy się rajdami terenowymi i motocyklowymi i samochodowymi. To pomyśleliśmy i też organizujemy rajdy Porsche, więc pomyśleliśmy, że zbudujemy pierwszy taki samochód być może w Polsce oparty na Porsche i przygotowany do jazdy w terenie. Tak? I taki samochód znaleźliśmy w Niemczech. Po kilku miesiącach, jak już można było zacząć podróżować po Europie, to poleciliśmy na miejsce zobaczyć ten samochód tuż przed odbiorem. No i faktycznie stał taki biedny, biały, zarośnięty mchem sprzęt. A samochód sam bardzo wdzięczny do takiej przeróbki, czy do takich modyfikacji. Chociaż tak jak mówiłem wcześniej, bardzo mało informacji jest, jak to robić, więc tu jakby mieliśmy taką możliwość, żeby wiele tych patentów wymyślać samemu od podstaw i na nowo. Nie?
Zabytek kojarzy się z jednak dużą troską i dbałością o to auto. I jak to się ma do trudnych warunków rajdowych, w których jednak wszystko może się zdarzyć?
To trochę ja się też musiałem przełamać i chcąc odbudować ten samochód, bo po pierwsze te prace polegały na odbudowaniu jego, a równolegle na zbudowaniu z niego samochodu rajdowego. To początkowo podchodziłem do tego, że to wszystko musi być nowe, czyste, pomalowane, nie wiem, wypiaskowane, idealne i tak dalej, a finalnie po jakichś tam pierwszych testach, gdzie nie wiem, wgnieciony próg, podłoga spawana któryś raz, bo jakby testy czy próby te terenowe powodowały, że ten samochód po prostu równolegle też niszczyliśmy delikatnie, czy on tam przechodził testy takie na żywo. No ja sobie musiałem w głowie przeklikać, że jednak ten samochód nie będzie wyglądał tak idealnie, jak odbudowany samochód klasyczny, czyli faktycznie teraz już tam po kilku miesiącach takich tam wstępnych jazd, testów i prób trochę jest zmęczony, ale ważne, że na zewnątrz wygląda super.
To trochę jest też odpowiedź na kolejne pytanie, które czai się gdzieś z punktu widzenia logiki, że to jest rajd, w którym nie do końca liczy się tylko i wyłącznie udział.
Myślę, że ten rajd w ogóle należy rozpatrywać tak, że sam udział w nim to już jest coś, dojechanie do mety to już jest coś, ale sam proces przygotowywania się do tego rajdu to też jest wielkie coś, nie? Bo musimy sobie zdawać sprawę z tego, że rajd Dakar jest najdłuższym, absolutnie najtrudniejszym rajdem na świecie. Nie ma długiej takiej imprezy, która trwa cięgiem 2 tygodnie i przejeżdża się ileś tysięcy kilometrów po pustyni, więc te przygotowania do samego Dakaru. To jest naprawdę bardzo złożony proces.
I chodzi bardziej o czas, umiejętności czy kasę?
Myślę, że 3 rzeczy są takie. Ja osobiście dzisiaj po już wysłaniu samochodów i teraz oczekiwaniu na wylot, na ten rajd, to dzielę sobie te przygotowania na 3 takie elementy. Pierwszy to jest samochód, czyli te 33% czasu poświęcamy na samochód i na jego zbudowanie. Te 33% czasu poświęcam na treningi i na pracę ze sobą, nad sobą, bo do tego się trzeba mentalnie przygotować, żeby coś takiego przeżyć. Mam też takie doświadczenie. Kilkanaście lat temu przejechałem solo motocyklem trasę tego rajdu, który się odbywał jako ostatni w Afryce, czyli z Paryża do Dakaru. I wtedy się przygotowywałem dokładnie cały rok fizycznie do tego. No i cudem tam udało mi się przeżyć tą akcję i teraz nauczony tamtymi doświadczeniami też jakby nie odpuściłem, czyli bardzo pracuję nad tym, żeby się do tego przygotować. No i 33% czasu poświęciłem na znalezienie funduszy na start w tym rajdzie, ponieważ jest to też najdroższy rajd na świecie.
1% umknął.
Właśnie to nie 1%.
1% sobie zostawiam sobie na coś. Zobaczymy.
Jaki jest pakiet rzeczy takich podstawowych, które trzeba zrobić przed takim Dakarem? No bo to jest ogrom pracy, ogrom wysiłku. Samochody już oddane, ale żeby dojść do tego momentu, że one są oddane, to o czym wy musieliście pamiętać? Jak się w ogóle przygotować do takiej trasy? No i przecież gdzie wy trenowaliście? No bo pustynia to jednak rządzi się swoimi prawami. No chociażby no, wiatr, piasek, wymagające warunki też fizyczne dla was jako kierowców. To gdzie się trenuje właściwie?
Przez to, że zawodowo też zajmuję się organizacją rajdów i motocyklowych, enduro i samochodowych, to mam wrażenie, że ja trenuję cały czas, no bo daję sobie takie akcje, że jadę całą dobę niekiedy samochodem. Uważam, że jest to jakiś tam trening. Nie jeżdżę bezwiednie, zawsze staram się to robić w jakimś takim pełnym skupieniu. Mam jakiś pomysł na to, jak wyjeżdżam w trasę, jak ta trasa będzie przebiegała, czyli planuję sobie te wszystkie rzeczy. Równolegle jeżdżę motocyklem enduro w terenie, przygotowując rajdy enduro, jeździmy samochodami terenowymi po terenach zamkniętych, po poligonach, bo tylko tam organizujemy takie rajdy. Więc mam wrażenie, że jakby te technikalia, oczywiście startowałem też w tym roku w jakichś rajdach innych, żeby potrenować chociażby z pilotem, z którym będę startował w Dakarze. No, że te rzeczy się dzieją jakby cały czas w moim przypadku, ponieważ ja też zawodowo się zajmuję bardzo motoryzacją, więc mam kontakt też z pojazdami w zasadzie cały czas jeżdżę gdzieś, cały czas podróżuję, a jeżeli gdzieś podróżuję czy lecę, to tam też wynajmuję samochód. Staram się jeździć po górach bardzo dużo, to polecam każdemu jako trening, taki po prostu jazdy samochodem, podnoszenia swoich umiejętności. Dla mnie ta część przygotowywań no, dzieje się naturalnie i cały czas.
Jak dużą częścią sukcesu jest przygotowanie sprzętu, a jak dużą człowieka? Dziś samochody potrafią być bardzo zaawansowane technologicznie, nawet jeżeli chodzi o klasyki, o których mówimy. Na ile ważne są jednak, ważne jest to, co w głowie? Na ile auto samo nie pojedzie?
No bardzo
ważne. No bo też świetny kierowca w kiepskim aucie też nie zrobi rewolucji.
Oczywiście. No bardzo ważne jest to, jak jesteśmy my mentalnie do tego przygotowani, bo pamiętajmy, że startujemy samochodem 40-letnim i niezależnie od tego, jak doskonale byśmy nad nim pracowali i ile czasu nie poświęcili na zbudowanie jego, to część tego samochodu dalej ma 40 lat i może zawieźć, nie wiem, część za wartość 10 zł, jakaś złączka czy jakiś przewód. I to tylko od tego, jak my jesteśmy mentalnie przygotowani do tego, co nas może tam spotkać, zależy nasz sukces.
Pytanie, czy silny bardzo psychicznie, ale przeciętny, jak chodzi o umiejętności kierowca, w świetnym aucie, przy odrobinie szczęścia, dojedzie do mety. Może powoli, może ostatni, ale dojedzie.
No bardzo trudne pytanie, bo tu tak dużo czynników decyduje o tym, czy się dojedzie do mety.
Czy pierwsza godzina weryfikuje to, czy mamy profesjonalne
Oczywiście pierwsze dni, czy pierwsze odcinki na tego typu rajdzie weryfikują bardzo dużo, bo jeżeli technika jest źle przygotowana, to coś na pewno się rozpadnie. Pytanie, jak przygotowany jest serwis, żeby sobie później poradzić z naprawą takiego auta, na ile mamy części zamiennych ze sobą, a na ile będziemy improwizowali, bo łatwiej jest znaleźć na takim kempie, na którym jest 400 czy 500 pojazdów rajdowych współczesnych, znaleźć daną część, bo pewne te elementy są powtarzalne, a inaczej jest na takim samym kempie szukać części do 40-letniego Porsche.
Co najbardziej zaskakuje? To jest tak, że inny kierowca powie, wyrwał mi się przewód hamulcowy, nie mam hamulców, a inny powie, potrzebuję dwa krokodylki, zacisnę tył i pojadę tylko na przodzie?
No to znowu te elementy improwizacji, tak? Można pewne części zamienić tymi, które się pozyska, można coś z samochodu...
Tego w codzienności nie robimy, ale tam to przechodzi,
tam
tak?
Tam to przechodzi, byle jakby doprowadzić do sytuacji, że ten samochód dalej będzie bezpiecznie mógł się poruszać i do tej mety dojechać. Także tych czynników jest bardzo dużo. Może zawieźć najnormalniej na świecie człowiek. Byłem świadkiem wielu takich sytuacji na rajdach. Kiedyś startowałem w takich bardzo trudnych rajdach przeprawowych i tam technika nie zawodziła, ale ludzie się kończyli. Czyli tak, pilot pozostawiał kierowcę i szedł przez bagno z powrotem, twierdząc, że on dalej nie pojedzie, więc może się zdarzyć wszystko, tak? Może mechanik się zwiesić i stwierdzić, że czwarty dzień pracując całą noc, a w ciągu dnia jadąc, bo te kempy na rajdzie się zmieniają codziennie, więc ci mechanicy, którzy w nocy tak naprawdę pracują, to w ciągu dnia muszą cały ten obóz zebrać i pojechać kilkaset kilometrów, więc to też jest jakiś tam wysiłek dla nich. Pamiętajmy też, że w ciągu dnia jest bardzo ciepło, a w nocy jest bardzo zimno, około 0 stopni, więc na to też się trzeba przygotować. Pracujemy pod gołym niebem, pod namiotem tak naprawdę, więc te warunki są bardzo trudne, no bardzo dużo elementów, które mogą gdzieś tam zawieść, więc jest to tak naprawdę taka bardzo, bardzo złożona układanka.
Czy te ostatnie miesiące, bardzo długie miesiące, to było kolekcjonowanie tych części, które zabieracie, zabraliście ze sobą?
Tak, to sam proces przygotowania tych części, które mieliśmy zabrać ze sobą, to też jest bardzo złożony proces, bo nie wszystkie te części są dostępne, więc poszukiwanie po całej Polsce, czy nawet po Europie, dzięki gdzieś tam współpracy z przyjaciółmi, którzy się zaangażowali w poszukiwanie też takich części. Udało nam się, powiedzmy, że taki samochód w częściach przygotować i zabrać ze sobą, ale dalej nie wiemy, tak, czy nie powinniśmy mieć dwóch takich samochodów w częściach.
To ile mieszkań trzeba sprzedać, żeby na taką przyjemność sobie zasłużyć?
Pytanie...
Nie mówimy o prowizji sprzedawcy mieszkań, tylko
pytanie,
o...
Pytanie, które bardzo często się pojawia, nie no tak, często nie można znaleźć odpowiedź na nią taką jasną.
Bo to nie jest wydarzenie, impreza, akcja, na której de facto można zarobić. Nie możemy na to patrzeć z tej perspektywy. Tu się więcej wkłada niż dostaje. Choć dostaje się niewymierne rzeczy.
Dostaje się rzeczy niewymierne i ja to też tak traktuję jako absolutnie rozwój jakiś swój własny, zawodowy i tego, co chcę w życiu robić. Wkłada się w to wszystko. Można śmiało zadać sobie pytanie, czy kupujemy mieszkanie, czy jedziemy na rajd.
To typowa analogia wśród żeglarzy, których pasją jest jednak łódka, a nie dom. I tak. Pytanie, czy rodzina to rozumie.
To też zależy, jak się z tą rodziną współpracuje, rozmawia i na ile to też jest ważne dla rodziny. Tak, ja to, co robię w życiu, robię głównie z synem. Dzisiaj ma 20 parę lat i też nie byłby w tym miejscu, a jest pilotem rajdowym. Nie byłby w tym miejscu, gdybyśmy kiedyś nie zdecydowali, że zamiast kupować mieszkanie, będziemy kupowali kolejne samochody, czy jechać na kolejny rajd. Podobnie z moją 13-letnią córką, która być może nie ma aspiracji do tego, żeby jeździć w rajdach, ale wiem i obserwuję to, że się bardzo rozwija, obserwując też to, co my robimy, tak? Jak robimy, jak działamy. Moja córka jeździ z nami na rajdy, pomaga przy ich organizacji, więc na pewno dla takiego młodego dziecka czy młodej osoby, no to jest to jakaś tam szkoła życia, więc na pewno w tą stronę chcę pójść. Ile kosztuje Dakar? Myślę, że dobrze ponad 1 000 000 zł start w takim rajdzie.
To jaki jest teraz kalendarz działań przed startem?
Treningi, przygotowanie fizyczne, dużo spokoju. Potrzebuję tego bardzo, żeby sobie to wszystko poukładać, to co się zdarzyć może, bo staram się mieć na wszystko zawsze jakiś plan. Działanie przy tak dużym przedsięwzięciu, bo my też jedziemy i firmujemy ten nasz start, chociażby tymi partnerami, bez których pomocy, tak, to w ogóle by się nie odbyło, bo nie stać mnie osobiście na to, żeby taki 1 000 000 zł z kieszeni wyjąć i zasponsorować sobie wyjazd na rajd. Dlatego bardzo jestem wdzięczny też tym firmom, które nas wsparły. To są firmy z Trójmiasta, chociażby takie jak Port, czy Polferit, czy firma Divers. Też jest fajne, że możemy jechać na ten rajd i wieźć na samochodzie loga firm z Trójmiasta i bardzo sobie to cenię. Wiem też, i to jest pewnego rodzaju takie obciążenie, tak, czy my przejedziemy jeden odcinek, czy my przejedziemy tych odcinków 14 i będziemy mogli powiedzieć, wow, dojechaliśmy do mety. To też jest dla mnie bardzo ważne. Więc zdecydowanie teraz stawiam na treningi i na poukładanie sobie tego wszystkiego. Po bardzo intensywnym roku, czy 2 latach budowania auta.
Auto zbudowane, auto odpłynęło już w siną dal i wy, tak w cudzysłowie, to swoje dziecko zobaczysz dopiero za kilka tygodni. Nie ma w tobie jakiegoś takiego niepokoju, że ono jest tam, a ty tutaj?
Nie. Wręcz myślę, że to bardzo dobrze organizator sobie wymyślił, że te samochody jednak na miesiąc przed rajdem powinny zostać odstawione do portu i tam płyną. I faktycznie jest to dobre rozwiązanie, że ma się ten czas teraz na to, żeby sobie tematy w głowie gdzieś tam poukładać. Nie?
Na ile dni przed startem już lecisz w tamtą stronę, w stronę Dakaru?
Start z 5 stycznia, 31 grudnia, czyli w Sylwestra wyjeżdżamy stąd, a lecimy 1 z Pragi. Bo akurat tak trafiliśmy na samolot z Pragi na miejsce. Więc teoretycznie tam na miejscu będziemy mieli 4 dni na odbiory, bo pierwsze te odbiory techniczne były w Barcelonie, więc kolejne już takie szczegółowe odbiory techniczne, administracyjne, jakieś tam zapoznania z tym sprzętem nawigacyjnym, który otrzymamy. No na to są te 3-4 dni na miejscu.
Jaki zespół jedzie z Trójmiasta, z Pomorza?
Tu z Trójmiasta będę jako kierowca, Michał, Tomek jako mechanicy. Drugi zespół, bo tak jak mówiłem, startujemy 2 samochodami. To są bracia Michał i Łukasz z Warszawy i moim pilotem też będzie Staszek. Akurat Staszek jest z Wrocławia. I będziemy mieli jeszcze jednego mechanika z Piaseczna, czyli taki team w sumie 7-osobowy.
Czego się życzy startującym w Dakarze?
Na pewno marzeniem każdego jest dojechanie do mety, to zdecydowanie, ale ja sobie życzę, żebyśmy przynajmniej na jednym z odcinków, to jest wielkim i ogromnym wyzwaniem, zdaję sobie z tego sprawę, ponieważ będziemy my startowali jako debiutanci, a startują tam ekipy z Francji, Hiszpanii, Włoch, czyli takie ekipy, które od wielu, wielu lat startują w rajdach na regularność, bo ta różnica właśnie główna w tym rajdzie jest taka, że ten standardowy Dakar odbywa się, czy jest taki pomiar czasu od startu do mety, a tu jest przejazd na regularność, czyli w takim wyznaczonym limicie czasu. I to jest bardzo złożony sposób nawigowania w ogóle na rajdzie. Uważam osobiście, że jest on dwa razy trudniejszy niż nawigowanie w zwykłym rajdzie, gdzie się po prostu ścigają te ekipy. Więc wygranie jednego odcinka, a przynajmniej bycie w pierwszej trójce z takimi ekipami, chociaż na jednym z tych odcinków, jest moim zdecydowanie takim celem numer jeden. Chyba nawet większym niż dojechanie do mety.